Proszę Cię, przestań o myśl nasz, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomimo właściwości Bożych Matki, więc dzisiaj plan jest taki, żebyśmy dokończyli sobie omawianie proroka Malachiasza, którego zaczęliśmy omawiać na ostatnim spotkaniu. Teraz w zasadzie będziemy omawiali takich naprawdę krótkich proroków, można byłoby tak powiedzieć, bo rzeczywiście te księgi, jak widzicie, to są trzy rozdziały. Jak ktoś ma mniejsze wydanie Pisma Świętego, to często to jest dosłownie na jednej kartce, tam dwie, maksymalnie trzy strony, ale myślę, że warto jakoś jeszcze dać głos prorokowi Malachiaszowi. I tak naprawdę ta ostatnia część, w zasadzie ta końcówka trzeciego rozdziału, to jest zapowiedź nagrody i kary w dniu Jahwe. I teraz tak. Mówiliście, dajemy to trud służyć Bogu, bo jakiś pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów. Słuchajcie, to jest tak naprawdę temat, który bardzo mocno rezonuje w czasach starożytnych i tak naprawdę temat ten dotyczył tego, na ile postępowanie człowieka ma przełożenie na pewną przychylność Pana Boga, tak byśmy to nazwali. I wiele ludów ościennych poszło trochę na łatwiznę w tej kwestii i uważało, że bogowie jedynie zaspokajają się ofiarami, dzięki temu po prostu składając ofiary, uczestnicząc w kulcie, można bogów przebłagać, prawda, i już zyskać ich przychylność. Natomiast zwróćcie uwagę, że prorocy, w zasadzie wszyscy prorocy zwracają uwagę na fakt, że Pan Bóg oczekuje od nas pewnego moralnego postępowania, mało tego, pewnego aktu pokuty wyrażającego ten aspekt naszego nawrócenia, jeżeli rzeczywiście coś źle zrobimy. To szczególnie tak widoczne jest w księdze proroka Jonasza, gdzie mieszkańcy Niniwy podejmują pokutę. To jakby znaczenie tego tematu jest tak daleko idące, że słuchajcie, nawet w tekstach aramejskich, kiedy interpretowano pięcioksiąg, czyli te pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, to dosłownie dodawano te tematy do tekstu w komentarzu, kiedy tłumaczono z hebrajskiego na arameński. Na przykład taki kluczowy przykład, który można byłoby podać, to jest kłótnia Kaina z Ablem, gdzie właśnie Kain był tym, który uważał, że postępowanie człowieka nie ma przełożenia na sąd Boży, nie ma przełożenia na życie po śmierci, a Abel był tym, który uważał, że to rzeczywiście ma znaczenie. I tutaj prorocy tak naprawdę wprowadzają nas w to, co w pełni zostanie objawione później w Ewangelii, w Nowym Testamencie, gdzie Pan Jezus będzie jednoznacznie mówił o tym, że życie doczesne jest pewnym etapem przygotowania do życia po śmierci. I nasze uczynki tutaj na ziemi mają przełożenie na osiągnięcie zbawienia po śmierci. Chociaż oczywiście zbawienia nie otrzymujemy tylko przez uczynki, przede wszystkim przez łaskę, która od Pana Boga pochodzi. Prawda? Więc to tutaj nam się pojawia. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. I to jest, słuchajcie, kolejny motyw, który bardzo często będzie się pojawiał. W sposób szczególny pojawi się tak naprawdę w funkcjonowaniu kościoła w tych pierwszych wiekach, ponieważ ludzie już w czasach starożytnych zastanawiali się nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że często ludziom niesprawiedliwym, nieprawym powodzi się tak dobrze. Możemy sobie wyobrazić jeszcze tamte czasy, kiedy ludzie, może inaczej, kiedy pewne zasoby były ograniczone, prawda? I ci, którzy byli bogaci, bardzo często bogacili się kosztem innych. Wtedy pamiętajmy, takim najbardziej podstawowym zasobem, na którym zresztą też najwięcej w czasach starożytnych zarabiano, był oczywiście pokarm, pożywienie, prawda? Więc ci, którzy sprzedawali pożywienie, mieli ogromne często latyfundia, no w pewnym sensie zawyżali na przykład cenę w sposób niesprawiedliwy, żeby się dorobić, a jednocześnie ci, którzy nie mieli pieniędzy, to nie było tak, że brakowało im jakiegoś dobra, z którego byliby gotowi po prostu zrezygnować, tak, które nie jest takim dobrem pierwszej potrzeby, no tylko często to była kwestia ich życia lub śmierci, prawda, czy uda się kupić pożywienie, czy nie uda się tego pożywienia kupić, więc tak to funkcjonowało. Natomiast oczywiście ci ludzie zastanawiali się, jak to jest możliwe, że tym ludziom takim niesprawiedliwym, nawet w Izraelu, powodzi się tak dobrze. Oczywiście prorok tutaj zwraca uwagę na fakt, że ta ostateczna kara będzie dopiero w dniu Boga, w tym dniu, kiedy On wyda ostateczny osąd. Pamiętamy o tym, że dokładnie to samo pytanie później pojawia się w Ewangelii, kiedy Jezus odpowiada, że Pan Bóg daje słońce i deszcz i sprawiedliwym i niesprawiedliwym, ale ostatecznie to rozstrzygnięcie kiedyś nastąpi. W związku z tym, tu będzie pojawiał się nam kolejny temat, zresztą o tym też dzisiaj w Ewangelii czytamy z dnia, kto był na liturgii, że część osób, która będzie postępowała niesprawiedliwie, prawda, to ona wręcz będzie wybierała ze świadomości dzień sądu, czy dzień jakiegoś takiego ostatecznego rozstrzygnięcia tych takich spraw doczesnych. Na przykład choćby Saduceusze, którzy na wszelki wypadek woleli w ogóle nie uznawać zmartwychwstania, nie uznawać dnia sądu ostatecznego, bo tak było ich po prostu wygodniej, czyli tylko ta perspektywa taka, byśmy powiedzieli, bardzo doczesna. Z biegiem lat, to też, żeby Państwo wiedzieli, bo to później też w Nowym Testamencie nam się pojawi, z dniem sądu będzie jeszcze, czy z dniem Pana, będzie łączony pewien przewrót społeczny. To znaczy, Żydzi uważali, że dzień sądu to będzie również dzień wykonania pewnej sprawiedliwości już tutaj na ziemi. I tego faryzeusze i saduceusze również się bali. Dlatego, że saduceusze to była pewna elita też ekonomiczna, czy najbogatsi ludzie w tamtych czasach. No więc oczywiście, jak ktoś jest na samej górze drabiny społecznej, no to boi się po tym, żeby przy takim przewrocie, prawda, przy takich zmianach nie spaść na sam dół drabiny społecznej. A oczywiście ci, którzy byli na samym dole drabiny społecznej, często w ogóle w tamtych czasach nie mieli co żyć, czy żyli na granicy jakiegoś takiego totalnego minimum egzystencjalnego. Pamiętajmy, że w tamtych czasach minimum egzystencjalne to jest w ogóle nieporównywalne do tego, co my mamy dzisiaj, bo kwestia przeżycia kolejnego roku to często było już duże wyzwanie. No to oni oczywiście nie mieli nic do stracenia i potencjalnie mogli tylko zyskać, więc im ta perspektywa takiego dnia Pana, dnia sądu oczywiście się podobała. Tak swoją drogą, oczywiście jak przyszła wojna, to zniszczenia były totalne i tak naprawdę wszyscy stracili. Ta kara objawiła się w tym, że wszyscy stracili i później po niewoli wszyscy musieli odbudowywać to, co utracili. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słową, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostali po nich ani korzenia, ani łodygi. Tu słuchajcie, dochodzimy do tego, że obraz, który w tamtych czasach funkcjonował, to jest oczywiście obraz zbiorów. I oczywiście to co było cenne, to było samo zboże. Natomiast na polach najczęściej zostawała ta słoma i te wszystkie takie rzeczy, które były niepotrzebne, które w pewnym sensie były odpadem. w tamtych czasach. Pamiętajmy, że oni też tak zwierząt na tej stronie nie za bardzo mogli hodować, więc głównie zależało im tylko na zbożu. I słuchajcie, zasadniczo, jeżeli przesiewano zboże, prawda, bo najczęściej w Izraelu po prostu przesiewano na sitach zboże, no to te plewa rozwiewał wiatr i najczęściej było tak, że po prostu je zbierano i po prostu palono. W tamtych czasach było tak, że obok domu ludzie po prostu mieli ogródki. Zresztą na tych ogródkach najczęściej przesiadywali, bo przebywanie w domach, kiedy było ciepło, to oni zasadniczo, tak jak się czyta opracowania, to nierzadko kiedy przebywali w domu, tak zupełnie inny klimat, więc oni dużą część dnia spędzali przed domem i najczęściej rozpalali sobie ogniska i palili z winnych latorośli te gałązki, które tam ucinali jako te, które, prawda, tam się gdzieś rozrastały, to po prostu odcinano, suszono i później palono. I oczywiście to, co z kur zostawało, co było niepotrzebne, słomę, to też gdzieś tam palono, więc tutaj oczywiście Pan Bóg mówi o tym, że ten dzień sądu, ten dzień kary będzie takim ostatecznym wyniszczeniem, dokładnie tak samo jak te plewa, czy te wszystkie odpadki, słoma, ta, która zostaje po żniwach, jak została zniszczona, spalona i oczywiście nic z tego nie zostaje. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest zachęta do wierności Torze, czyli do wierności prawu. Pamiętajcie o prawie mego sługi Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Ja to kopiuję, więc chyba raczej tu błędu nie ma. I teraz zobaczcie te dwie rzeczy, o których warto byłoby tutaj powiedzieć. Pierwsza, bardziej jako ciekawostka, my kiedyś o tym sobie wspominaliśmy, jak omawialiśmy pięcioksiąg, to już chyba ze dwa lata temu było, myślę, że tak, nawet może ze dwa. Otóż Żydzi i cała tradycja żydowska uważa, że autorem pięcioksięgu był Mojżesz, że on spisał całość. Tu oczywiście pojawia się wiele problemów. Kluczowy problem jest taki, że w pięcioksięgu jest opisana jego śmierć, więc ciężko by raczej było opisać swoją śmierć. Żydzi uważają do dziś, że on miał wizję prorocką jeszcze za życia, to spisał. My wiemy, że jest to nieprawdopodobne i że oczywiście te teksty powstawały przez dłuższy czas, stanowiły dłuższą tradycję, więc tylko zwracam uwagę, że w tej tradycji żydowskiej Mojżesz jest takim bezpośrednim, całkowitym autorem całego pięcioksięgu. Tutaj my jako Kościół, że tak powiem, z pewną tutaj wątpliwością do tego podchodzimy i raczej dzisiaj nikt tak nie twierdzi. Skąd drogą, kiedy słuchałem takiej debaty, rabina w żaden sposób nie dało się przekonać żadnymi argumentami. Uważam, że tak i tyle, to jest wiara objawiona, ale to zostawmy. Natomiast to, co jest druga ważna rzecz, można byłoby powiedzieć taki podpis, takie ostateczne słowo, czy ostatnie zdanie, które mamy w księdze proroka Malachiasza, no to jest oczywiście to wezwanie do wierności prawu. Tak jakby ostatnie słowa, które Malachiasz kieruje do ludu, to jest oczywiście to wezwanie, żeby byli wierni prawu, bo to gwarantuje im przeżycie, to zagwarantuje ich uwolnienie od kary. I ostatnia rzecz, która będzie miała bardzo daleko idące konsekwencje dla oczywiście Nowego Testamentu i tak naprawdę, kiedy otwieramy Ewangelię, to od tego zaczynamy. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, i skłoni serca ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. I teraz tutaj mamy dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, zapowiedź tego, że kiedyś nadejdzie prorok, który będzie na wzór Eliasza i już bezpośrednio przygotuje naród izraelski do przyjścia Mesjasza. Zobaczcie, że to nie jest przypadek, dlatego że prorok Eliasz był rzeczywiście takim pierwszym gorliwym prorokiem i rzeczywiście stawiał przede wszystkim akcent na wiarę w jedynego Boga. Tego uczył swojego ludu. I zobaczcie, że kiedy swoją działalność zacznie Jan Chrzciciel, to on oczywiście będzie utożsamiany z Eliaszem. I on będzie tym, który będzie pokazywał, że Jezus jest Bogiem, tym Bogiem, który oczywiście wspierał Izrael już w czasach Starego Testamentu. I Jan Chrzciciel będzie oczywiście tym prorokiem, który już pokaże, że Mesjasz się narodził, Mesjasz już przyszedł. Później ten chrzest oczyszczenia z grzechów, wzywanie do pokuty. I teraz pamiętajmy o tym, że po wypowiedzeniu tych słów było kilkaset lat przerwy. Więc ci ludzie, kolejne pokolenia oczywiście czekały na przyjście tego ostatniego proroka, czekały na przyjście Mesjasza. To jest w ogóle niezwykły czas, powiedzmy te 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, to jest w ogóle niezwykły czas w Biblii i w ogóle w całej historii zbawienia, prawda? Bo następuje pewna cisza w przesłaniu prorockim, następuje cisza w jakimkolwiek objawieniu i lud tylko czeka, nie? Nie ma w ogóle żadnego objawienia się Boga w tym czasie, bo oczywiście jest takie wielosetletnie przygotowanie ludu na objawienie się Boga w Chrystusie. Więc to jest bardzo taki ciekawy moment w ogóle w historii świata, patrząc od historii zbawienia. I teraz kolejny prorok, którego chciałbym omówić, to jest też niewielkie dzieło, prorok Joel. Samo imię Jahwe jest Bogiem. Mamy, słuchajcie, tutaj z nim duży problem, ponieważ datacja potencjalna tej księgi jest tak rozłożona w czasie. Datację, którą możemy spotkać w opracowaniu, to jest od tam 8 wieku przed Chrystusem do 4 wieku przed Chrystusem. Więc zobaczcie, no, ogromny rozstrzał i tak naprawdę bardzo ciężko jest nam tą księgę datować. A jaki jest główny problem, który w pewnym sensie stanowi jego atut, czy taką cechę charakterystyczną? Tam nie ma żadnego punktu zaczepienia z historią świata, którą my znamy. Czyli prorok nigdzie nie odwołuje się do jakiegokolwiek wydarzenia, osoby, prawda, która w jakimś chociaż fragmencie, jakaś informacja, która by nam do pewnego stopnia nawet pozwoliła zawęzić, prawda, tą okres jego działalności. Nic ani nie odnosi się do Babilonii, ani do Asyrii, ani do upadku świątyni, prawda, więc tutaj rzeczywiście mamy ten problem, że jest to bardzo ciężko określić. Dalej, prawdopodobnie, chociaż też stuprocentowej pewności nie mamy, był kapłanem. To oczywiście wiemy, że kapłani w tamtych czasach to byli ludzie wykształceni, szczególnie znani Stary Testament, więc mógł się do tych treści odnosić. Człowiek bardzo dobrze wykształcony, elokwentny, widać to w jego księdze. I możemy zakładać, że nauczył w Jerozolimie, stolicy. Ale słuchajcie, to na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że ten minus, który, że tak powiem, nie pozwala nam przeprowadzić dokładnej datacji, wydaje się, że jest bardzo celowym zabiegiem z jego strony. Ponieważ tak naprawdę ta księga jest ponadczasowa. Ona zawiera pewne uniwersalne prawdy, które prorok przekazuje Izraelowi i można byłoby powiedzieć, że tak jak ona mogła powstać w jakichkolwiek czasach, to dokładnie tak samo ona może dotyczyć jakichkolwiek czasów i rzeczywiście można chyba postawić tezę, że jest taką jedną z najbardziej uniwersalnych ksiąg Starego Testamentu, na pewno taka najbardziej uniwersalna i ponadczasowa księga tekstów prorockich. Nie? Druga taka księga to jest księga na przykład mądrości, gdzie czy mądrości Syracha też, gdzie te pewne pouczenia są takie absolutnie ponadczasowe. I teraz pięć takich głównych tematów. To, na co chciałem zwrócić uwagę, co jest też takim pewnym rysem charakterystycznym tej księgi, to fakt, że ona jest bardzo pozytywna. To nie jest tak, że ona jest w 100% taka hura optymistyczna i wszystko jest super, bo wiecie Państwo doskonale, że takie podejście prezentowali fałszywi prorocy i to by było nieuczciwe ze strony proroka, gdyby tylko pozytywne rzeczy mówił. Natomiast z całą pewnością jest to dosyć, czy nawet bardzo pozytywna księga w porównaniu oczywiście do tych wszystkich pozostałych ksiąg prorockich. Bóg, kluczowy temat, monoteizm, prawda? Wiara w jedynego Boga, ale również właśnie podkreślanie tych aspektów Boga takiego miłosiernego, łagodnego, który rzeczywiście wychodzi na spotkanie ze swoim ludem. Kult, tu prorok przede wszystkim skupia się na tym, żeby rzeczywiście Izraelici nie szukali obcych bogów, jakiegoś tam bogofalstwa, obcych kultów. Dzień Jahwe oczywiście jako dzień pewnego rozliczenia ludzi i takiego podsumowania całej historii, pewnym mesjanizmem, prawda? Oczekiwaniem na, on się nie wykona sam z siebie. Musiał przyjść ktoś, kto rzeczywiście podejmie tą misję rozstrzygnięcia. To jest też ciekawe, o tym tak swoją drogą pisze pięknie Benedykt XVI, że człowieka będzie sądził Bóg, który stał się człowiekiem. Prawda? Że oczywiście Jezus przyszedł, stał się bliski nam, dzięki temu też ten sąd będzie taki bardziej obiektywny i to nie jest jakiś taki Bóg abstrakcyjny. Kolejna rzecz oczywiście bardzo istotna to jest modlitwa. Znowu modlitwa jako ta przestrzeń szukania relacji z Bogiem i naród, tutaj prorok Joel oczywiście gdzieś się zwracał, którą otrzymali od Pana Boga, ziemi, która przekładała się na pewną tożsamość, no i oczywiście jej utrata będzie oznaczała pewną utratę tożsamości, pewnego takiego dziedzictwa, które otrzymali. Pierwsze zdanie, takie wstępne, i zobaczcie, że już my mamy tą wiedzę, którą sobie omawialiśmy, jakby pewne odniesienie do pozostałych proroków. Słowo Pana, które skierował do Joela, syna Fetuela, nie ma tutaj ani wspomnienia o jakimkolwiek królu, ani o jakichkolwiek okolicznościach. Właśnie często takie informacje w tym pierwszym zdaniu nam się pojawiały, to pozwalało jakoś osadzić księgę. Tutaj tego nie ma. I oczywiście Petuel nic nam nie mówi, nie mamy jakichkolwiek informacji o tym człowieku, więc tutaj to się pojawia nam i po prostu nic nam nie mówi, poza tym, że jest to taka mikrogenealogia. Żadnych informacji dodatkowych nie mamy, a więc zobaczcie, że to pierwsze słowo, pierwsze zdanie, często takie wprowadzające, do pewnego stopnia też w niektórych księgach już wyznaczające treść całego tekstu, tutaj bardzo takie lakoniczne, bardzo zdawkowe i tak naprawdę do pewnego stopnia poza tym, że został powołany przez Pana Boga i przekazuje to, co od Boga usłyszał, to w sobie nic więcej nam nie mówi. I teraz przechodzimy do tych pierwszych dwóch rozdziałów, gdzie jest mowa o klęsce szarańczy, a w zasadzie o dwóch klęskach szarańczy. Tutaj warto byłoby się zatrzymać. Otóż Żydzi i w ogóle na tamtych terenach znano około 40 gatunków szarańczy. Tak jak czytałem, to są dobre opracowania, zresztą to tam nic się nie zmieniło przez te lata, szarańcza składała około 100 jaj, 80 do 100. Więc możecie sobie wyobrazić, no jeden owad, nazwijmy to chyba owady, jakby jedna szarańcza, tak? Jak szybko potrafiła się rozrastać w ciągu jednego roku, tak? Czyli razy 100. Tak jak czytałem badania ludzi, którzy się tym zajmują, to te największe szarańcze, one mogły nawet setki kilometrów pokrywać, prawda? I niszczyły dosłownie wszystko, więc ona się bardzo szybko namnażała, tak? Stanowiła ogromne zagrożenie i oczywiście po takiej klęsce szarańczy nic najczęściej nie zostawało, zwierzę były kompletnie zniszczone. Jako ciekawostkę, tam dwa czy trzy chyba gatunki szarańczy są w ogóle jadalne i na Bliskim Wschodzie się je jemy. To jest jedyne to korzystanie, ale to jest małe pocieszenie, prawda? Jak ktoś stracił plony zboża i roślin, to oczywiście już nie mógłby karmić zwierząt, nie miał czego za rok posiać, więc ludzie się tego strasznie bali. Zawstydźcie się rolnicy, narzekajcie uprawiający winnice z powodu pszenicy jęczmienia, bo zniknęło żniwo polne. Prawda? Szarańcza wszystko oczywiście zmiotła. Tutaj ta szarańcza wydaje się, że jest po prostu prawdopodobnie jest obrazem nadciągających wojsk. I tu, słuchajcie, też mamy bardzo ciekawe opracowania, które na ten temat mówią. Znowu, dzięki technice dzisiaj te działania zbrojne się trochę zmieniły. My kiedyś mówiliśmy o tym, że wtedy w czasach starożytnych najczęściej dwie armie stawały naprzeciwko siebie, ale tutaj musimy wziąć dodatkowy aspekt pod uwagę. Ta armia babilońska czy asyryjska, która była do pewnego stopnia jak szarańcza, no ona musiała przyjść do Izraela. A więc oni nie byli w stanie często na takie odległości wystarczającej ilości pożywienia zabrać, szczególnie jeżeli te kampanie się przeciągały wojskowe, no to po prostu pustoszyli wszystko jak taka szarańcza po drodze, prawda? Co się udało, to po prostu zbierano, jedzono i niszczono, więc to tak to wyglądało. Przebaczcie się i płaczcie, kapłani, narzekajcie słudze ołtarza, wejdźcie i nocujcie w dworach słudzy Boga mego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna. I tu dochodzimy oczywiście do tego aspektu pokuty. Kapłani Starego Testamentu mają dać pewien wzór. To była klasyczna pokuta, wyglądała w ten sposób, że najczęściej nakładano na siebie takie właśnie wory, takie mieszkanie w takich surowych warunkach, prawda, czy niejedzenie pokarmu. To były tradycyjne pokuty i oczywiście one miały być wyrazem pewnego nawrócenia, wyrazem przemiany życia. Natomiast tutaj prorok mówi o tym, że jedną z kar będzie oczywiście zniszczenie świątyni, zaniechanie kultu. Co według niektórych egzegetów może być takim pewną informacją o tym, że to było przed najazdem Babilończyków. To gdzieś tam wtedy łatwiej by było nam podać informację dotyczącą czasu powstania księgi. Dalej, prorok wzywa oczywiście, żeby podjąć święty post, zwołać uroczyste zgromadzenie. To jest znowu pewna forma, której dzisiaj nie ma, bo dzisiaj zupełnie społeczeństwo nam się zmieniło. Natomiast w takich małych wspólnotach narodowych były organizowane po prostu zgromadzenia. Czasami oczywiście wszyscy nie mogli przybyć, ale pewnie reprezentanci, to w czasach starożytnych funkcjonowało, więc oczywiście no, prorok zachęca do tego, żeby zwołać takie zgromadzenie narodowe, podjąć pewną pokutę i rzeczywiście uświadomić też tych ludzi, jakie może być zagrożenie. Oczywiście no, tutaj mówię o spustoszeniu, prawdopodobnie jest to spustoszenie wojenne i dalej wezwanie do pokuty. Warunkiem przebaczenia ma być pokuta. Teraz jeszcze wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym sercem przez post i płacz i lament, rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. I tu słuchajcie, to jest coś, motyw, który później też święty Paweł będzie wielokrotnie wykorzystywał. Nawrócenie nie może być tylko czynnością zewnętrzną. W czasach starożytnych bardzo często właśnie w ogóle rozdzielano szaty na znak takiej pokuty, na znak podjęcia nawrócenia. Natomiast tutaj prorok, zobaczcie, zwraca uwagę na fakt, że oczywiście Bóg zna każdego człowieka i doskonale wie, że jeżeli będzie to tylko czynność taka zewnętrzna, tylko czynność taka bez wewnętrznego nawrócenia, to w żaden sposób Boga nie są w stanie przekonać. I tu coś, o czym powiedziałem we wstępie, ten aspekt taki bardzo pozytywny u proroka Joela, on bowiem jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, ale tuje się na widok niedoli. Czyli Joel jednoznacznie ma taki bardzo pozytywny obraz Pana Boga i to miłosierdzie, ta miłość względem człowieka jest oczywiście u niego przed tą srogością, przed tym takim sprawiedliwym osądem i oczywiście prorok tutaj działa w tym celu, żeby przekonać Izrael do tego, żeby się nawrócili. Dobrze. Oczywiście pozostawię po sobie błogosławieństwo, zapowiedź błogosławieństwa Boga, pozostawienia tych plonów, czy obdarowania ich plonami. No, oczywiście, słuchajcie, no, ta szarańcza, czy te wszelkiego rodzaju wojska miały przypominać, że tam ci ludzie byli uzależnieni od Pana Boga, prawda? Oni sami często nic w stanie nie byli zrobić, mieli to głębokie poczucie, że to Bóg jest gwarantem bezpieczeństwa, że to Bóg jest gwarantem też właściwej pogody, która daje żyzne plony i prorok właśnie do tego wzywa. Kolejny fragment, który w zasadzie nigdzie u proroków się nie pojawia w takiej formie. Między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani służby państwa, niech mówią, przepuść Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? I tutaj kilka tematów, które nam się pojawiają. Otóż w tekstach Pięcioksięgu my nie mamy takiej formy pokuty, żeby kapłani gdzieś płakali między przedsionkiem a ołtarzem. W ogóle nie ma czymś takim mowy. Nie? To jest absolutnie tutaj pomysł Joela unikalny. Zasadniczo formą przeprosin, pewnego przebłagania był dzień Jom Kippur. Tak? Kiedy oni składali ofiarę przebłagalną i arcykapłan najpierw składał ofiarę za siebie, później za cały lud. To była forma takiej pokuty, pewnego przebłagania. Tutaj wydaje się, że to było za mało, prawda? Że jakby prorok mówi o tym, że ten zewnętrzny kult to za mało i potrzeba no, takiego szczerego jakiegoś nawrócenia i takiej szczerej refleksji nad tym, co oni chcą wnioskować, ponieważ to jest też w kontekście świątynnym i posługi kapłanów, że prorok naucza w Jerozolimie i tym dziedzictwem jest oczywiście przede wszystkim świątynia, ale też samo miasto. I oczywiście to byłoby wielką hańbą dla Izraela, gdyby utracili świątynię, to miejsce kultu. I oni się strasznie tego obawiali, ale zwróćcie uwagę, już zmienia nam się narracja. Ja jak zaczęliśmy proroków, to mówiłem o tym, że to będzie się zmieniało, ponieważ jak pamiętacie, ci pierwsi prorocy trochę wręcz tak bezczelnie mówili, że jak mamy świątynię, to nic nam nie grozi, prawda? A tu już prorok mówi, nie, to tak nie jest. My już wiemy, że jednak nam grozi i prosi po prostu o nawrócenie i prosi o to, żeby świątynia nie została zniszczona. Więc tutaj to się zmieniało. I trzeci aspekt, który nam się tutaj pojawia, to jest oczywiście to poczucie, kto wygrywa wojnę, tego Bóg jest silniejszy. Bo tak można byłoby to w skrócie nazwać. Czyli Babilończycy, którzy by wygrali wojnę, czy Asyryjczycy, którzy by wygrali wojnę, to oczywiście mieliby prawo uważać, że ich bogowie są silniejsi, mocniejsi i pokonali jedynego Boga. Więc tutaj oczywiście prorok modli się o to, żeby do tego nie doszło, żeby ta potęga Boga się objawiła. My już doskonale wiemy od innych proroków, że Bóg mówił o tym, że zniszczenie świątyni nie jest oznaką Jego słabości, ale wręcz przeciwnie, jest oznaką Jego woli, prawda? Żeby stworzyć przestrzeń do nawrócenia, do pewnej refleksji. Oczywiście tutaj Bóg pozytywnie odpowiada, natomiast mamy kolejna rzecz, która nam się pojawia, to jest już w zasadzie końcówka tej księgi, to jest zapowiedź dnia Jahwe, trzeci rozdział, czyli znowu powrót do tego tematu z pewnej sprawiedliwości, pewnego wyrównania rachunku. I ostatni fragment to są narody przed sądem pańskim i tutaj znowu mamy taki bardzo uniwersalny charakter i pokazanie, że Joel patrzy gdzieś dalej poza perspektywę jedynie swojego narodu. Wiemy, że już u tych późniejszych proroków taka perspektywa się pojawia. Ci pierwsi byli, powiedzmy najstarsi prorocy, byli bardzo tak skupieni na historii swojego narodu, na nawróceniu swojego narodu. Natomiast im wcześniejszy prorok, czyli bliższy naszym czasom, prawda, no to rzeczywiście oni już bardziej patrzą w takiej perspektywie, że ten Bóg nie jest związany tylko z jednym narodem, ale rzeczywiście to przesłanie jest takie bardziej uniwersalne i już skierowane do wszystkich. I zobaczcie, co pokazuje prorok Joel. Sąd będzie nad wszystkimi narodami. On nie będzie tylko dotyczył naszych grzechów, których się dopuściliśmy, prawda? Nie tylko my zostaniemy ukarani, ale to panowanie Boga przekracza wszystkie granice. I tutaj ten fragment właśnie jest tym fragmentem, który pokazuje bardzo taki uniwersalny charakter przesłania Joela, który nie zawęża działania Pana Boga ani do jakiegoś konkretnego czasu, ani do jakiegoś konkretnego miejsca. Dobrze, dziękuję. Za tydzień i za dwa tygodnie będzie spotkanie. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Pan z nami,
i Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu nie będę dzięki.